Od czasu do czasu w Poranku Wnet pojawia się temat Gruzji i za każdym razem za sprawą księży, którzy posługują w Gruzji. Dzisiaj gościem Poranka Wnet jest ksiądz Dariusz Komadowski. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże.
W Gruzji ksiądz jest już od jakiego czasu?
Już od 5 lat.
Pierwszy moment, kiedy ksiądz do Gruzji przyjechał, pierwsze zdziwienie dotyczyło czego?
9 lat temu przyjechałem pierwszy raz jako turysta. No taki wszystko wolne. Bez czasu, bez zobowiązań, bez problemów, bez rannego wstawania.
I to się księdzu spodobało i dlatego ksiądz postanowił pojechać do Gruzji i tam kazać?
Tak. No pewnie tak, bo to doświadczenie pierwsze, takie bardzo kluczowe, plus do tego piękna przyroda, otwarci na pierwszy rzut oka ludzie i no też to, że tam było potrzeba kapłanów, jakby dotknęło moje serce i dlatego tam pojechałem.
Na pierwszy rzut oka ludzie otwarci, a na drugi?
Na drugi zamknięci.
Tak?
Tak, odwrotnie niż Polacy. My powiedzmy mamy pewną barierę, natomiast jak przekonamy się do człowieka, no to otwieramy mu serce. A Gruzin otworzy serce na początku, otworzy swoją lodówkę, otworzy swoje spichlerze wszelkie, natomiast do problemów dopuści po jakichś kilku latach.
I co wtedy? Jak to wygląda? Jak zaczynają się problemy w relacjach z Gruzinami?
No po prostu nie, to wnętrze jest bardzo strzeżone. Zresztą ja jakby mówię tylko z perspektywy regionu, w którym pracuję. Tam ogólnie ludzie są bardzo zamknięci ze względu na historię, na wszystkie uwarunkowania też i czasów komunistycznych i obecne momenty. Są bardzo zamknięci ludzie. Natomiast na początku to pełne otwarcie.
Z otwartymi ramionami księdza przyjmowano, a co to za region?
To jest południe Gruzji, region nazywa się Samtchadżawahetia, ogólnie bardziej konkretnie to Meshetia. To jest region, który no, przez 300 lat był pod panowaniem tureckim i ludzie, mimo że jakby nie dopuścili jakby swojego takiego pełnego zniewolenia, tak naprawdę byli odcięci od świata. Potem w czasie komunizmu ten region w ogóle był odcięty, trzeba było specjalny propusk mieć, żeby tam wjechać, więc ludzie tam nie przyjeżdżali, ci ludzie bardzo rzadko wyjeżdżali, więc jakby to cały czas, to zamknięcie jest w nich.
To jest teren zamknięty, teren górzysty?
Czy obecnie nie jest zamknięty. To jest teren na granicy z Turcją, południe Gruzji. Jest na wysokości 1000-1200 metrów. No, tereny zamieszkałe. My w sumie nasz dom jest na 1150 metrów nad poziomem morza. Za nami na granicy z Turcją są tereny na 200-2300. I tam w lecie są wioseczki, gdzie ludzie wychodzą z bydłem i wypasają trawy. I to już jest bezpośrednia granica z Turcją. Tam też mamy parafian, więc tam często też na wakacje jeździmy.
Pilnie strzeżona?
Raczej tak. No, raczej nikt się tam nie przekrada.
300 lat panowania tureckiego, meczety, wpływy muzułmanów?
Nie. Nic.
Zachowali tradycje,
tak,
religię.
Zachowano dzięki też misjonarzom katolickim, których jakby wezwano na pomoc, żeby wspomogli. I oni rzeczywiście jakby zrobili dobrą robotę i w miejscowości Warali, gdzie ja teraz mieszkam, ludzie się chlubią, że my nie wpuściliśmy, powiedzmy, Turków do nas. Natomiast w języku przetrwały, w dialekcie przetrwały słowa, przetrwało też czasy mentalność. Natomiast jakby duma z tego, że Turcy ich nie zwyciężyli, jest niesamowita u nich.
Katolicy czy prawosławni są mieszkańcy tego regionu?
Tego regionu mieszkańcami byli katolicy.
I tak nadal jest?
No już tak pół na pół, już nie ma aż tak wyraźnej dominacji katolików tam.
Jakie relacje są między katolikami a prawosławnymi?
Szczerze mówiąc, nie za dobre.
Bo?
Ogólnie polityka Kościoła prawosławnego w Gruzji wobec katolików jest, znaczy polityka nie jest aż tak jakby wyraźna, wyraźnym sprzeciwem wobec nas, natomiast praktyka gdzieś tam w wioskach, w których mieszkamy, jest bardzo, bardzo negatywna. No, odmawia się nam statusu chrześcijan, wierzących, no to przykre jest to.
A jak to się w codziennym życiu objawia?
W codziennym życiu się objawia przede wszystkim tym, że zabrano nam 6 kościołów na terenie całej Gruzji, w naszym regionie 3, jeden w górach i dwa w naszych wioseczkach, mówiąc, że one jakby są prawosławne, chociaż to nie jest prawda. Zmusza się ludzi do przechrzczenia, czyli do jakby ponownego ochrzczenia, bo chrztu katolickiego jakby Kościół prawosławny nie przyjmuje. Tak samo jest, jeśli chodzi o śluby. Kiedy wychodzi za mąż dziewczyna, katoliczka za prawosławnego, no to musi się przechrzcić, musi się ochrzcić, bo nasz nie jest przyjęty. I to jest bardzo takie też przykre. Ten kanon został przyjęty w 2016, niedawno. I jakby wszyscy są zmuszeni do tego, żeby przyjąć wiarę prawosławną. Wiąże się to też z nacjonalizmem takim bardzo, bardzo mocnym, bo jak Gruzin, no to prawosławny, jak katolik, no to nieprawdziwy Gruzin. Oczywiście problemy w szkołach, w uniwersytetach, niższe oceny, jakby, no, trudności, które się stwarza ludziom w pracy, przyjmuje się prawosławnego, a nie katolika, no można by wyliczać godzinami. Też przechrzczenie dokonuje się też i przed śmiercią. Czasami mamy takich kilka przypadków w naszych wioskach, że kogoś, kto już nie mógł mówić, kto już leżał na łożu śmierci, no został przechrzczony, no tak, przykro.
A w drugą stronę, czy kiedy jest dziewczyna prawosławna, a chłopak katolik, to wtedy w kościele katolickim może dojść do ślubu, czy też musi być?
To znaczy, zwykle też jest też taki nacisk, żeby też było w kościele prawosławnym i też chłopak też traci wtedy wiarę. Jakby sam oddaje się jakby, no... i wchodzi w religię prawosławną. Natomiast jeśli do nas ktoś przychodzi i jest katolik i prawosławny, no to spokojnie może zachować swoją wiarę. W trakcie ślubu nie ma jakby zmuszania do przechodzenia na inną wiarę. Natomiast są takie przypadki, że no, prawosławni mają tak zindoktrynowane środowisko, że niektórzy mówią, ostatnich dni przypadek, że ktoś się po prostu zapiera rękami, nogami, że nie wejdzie do kościoła katolickiego. I taka młoda dziewczyna, która chce jakby żyć sakramentalnie, po prostu ma zamkniętą drogę.
Większość Gruzinów to są prawosławni, ale przecież Gruzini są też antyrosyjscy, czy to nieprawda?
Znaczy jakby w Gruzji nie łączy się prawosławia z rosyjskością. To jest jakby, to jest autonomiczny kościół. Autokefalię mają od 100 lat odnowioną, potem znowu stracili w czasie komunizmu, potem znowu odzyskali. Natomiast jakby prawosławie jawi się jako część tożsamości narodowej, gruzińskości, więc tutaj rosyjskość jest na bok odłożona.
A kiedy Gruzini zaczęli być tak antykatoliccy? Jakie wydarzenie temu towarzyszyło?
Trudno powiedzieć. W czasach komunizmu ogólnie był trudny czas dla wiary. Natomiast jakby po tym, w 90-tych latach pojawił się boom i wtedy jeszcze jakby nie było tych trudności. Myślę, że na początku, koniec lat 90-tych, początek XXI wieku, to jakby świadomość tego, że jednak Kościół katolicki ma coś do powiedzenia w świecie i wtedy to jest, zaczyna się taka trochę nagonka, trochę takie stawianie ściany wobec nas, przeciw nam. I wtedy myślę, że to się zaczyna. Po przyjeździe Ojca Świętego Jana Pawła II w 99. Gdzieś już wtedy zaczyna się ta świadomość, że aha, Kościół katolicki trzeba troszeczkę no, powstrzymać, nie dać mu nic. To tak było też z Konkordatem. W 2004-2005 przyjechał kardynał Turan z Watykanu i jakby zrobiono też pewną pokazówkę taką i nie podpisano tego konkordatu. Potem pojechał swobodnie do Azerbejdżanu i ten konkordat podpisał i te są, rzeczywistości są ustalone, a w Gruzji do tej pory mamy status, nie wiem, uchodźców.
A jak to jest, bo ksiądz i Polak, tak? To co jest ważniejsze dla Gruzina, z którym się ksiądz spotyka? Czy jest prawdą? To chyba jest prawdą, że Polacy są przez Gruzinów darzeni olbrzymią sympatią.
Znaczy, póki nie wiedzą, że jestem księdzem katolickim, no to jako Polak to mam duże fory. Naprawdę dużo opowiadają też o pomocy Polaków, o tym jak Polacy... istnieli w historii gruzińskiej. Bardzo dużo mówi się o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, prezydencie, o jego pomocy, o tym, że przyjechał, znaczy Gruzini to odbierają bardzo tak głęboko. Natomiast potem, jak mówię, że jestem księdzem katolickim, no to już tak troszeczkę robi się tak nieprzyjemnie. Natomiast tam, gdzie ja mieszkam, w tym rejonie, chyba dla nich bardziej ważne jest to, że jestem księdzem katolickim, bo księży tam brakuje, a to, że ja tam jestem, ja i mój proboszcz, który jest Gruzinem, jeszcze inni księża, którzy w tym rejonie pracują, jesteśmy dla nich jakby taką ostoją, tożsamością katolicyzmu.
Ma ksiądz w planach powrót do Polski, czy jednak ksiądz zakorzenił się w Gruzji?
No 5 lat to dużo. Język, mentalność. Powolutku będą się kończyć też już moje kontrakty, więc no, czas na rozmowy, czas na myśli. No, zobaczymy, wszystko otwarte.
A myśl, która towarzyszy księdzu w Wielkim Poście, jest jaka?
Żeby była jedność między nami, między kościołami, między chrześcijanami, między ludźmi wszystkimi, którzy mieszkają w Gruzji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Dariusz Komadowski był gościem Poranka. Wszystkiego dobrego po gruzińsku, wszystkiego dobrego.
Kula sauke te sogi surweb.
I niech tak będzie. Jest 7:24. Jest godzina 7:24. Rzucimy okiem na poranne gazety, a za chwilę porozmawiamy z Aleksem Sławińskim na temat Brexitu, bo pewno państwo wiedzą, obserwują to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj kolejny dzień głosowań i już mamy połączenie z Londynem. Aleks Sławiński przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dzisiaj to wielkie głosowanie, kolejny test na to, jaką decyzję podejmą parlamentarzyści brytyjscy. Jakie są przewidywania?
Jest mała szansa, że umowa z Europejczykami zostanie przegłosowana pozytywnie, ponieważ języczkiem uwagi jest tutaj partia DUP z Irlandii, która prawdopodobnie nie poprze tej umowy. Zresztą nie będzie nawet głosowania nad całością umowy brexitowej, która ma ponad 600 stron. Nie będzie głosowana przede wszystkim tak zwane deklaracje polityczne, czyli o tym, jak będzie wyglądał wolny przepływ obywateli europejskich w przyszłości, jak będzie wyglądał handel międzynarodowy, jak będą wyglądały na przykład stawki stawki w połowach dalekomorskich, które są bardzo ważne dla Wielkiej Brytanii. Natomiast będzie głosowana przede wszystkim główna część umowy brexitowej, która ma ponad 580 stron. Dotyczy to backstopu, czyli sytuacji na granicy z Irlandią. Będzie głosowana temat rachunku rozwodowego, gdyż jak wiemy, Europa chce wielu miliardów funtów od Brytyjczyków w ramach wyjścia z Unii Europejskiej. I to też będzie rzutować na same wyniki, ponieważ okazuje się, że skoro kilka stron zostanie wyrzucony z głosowania, to może mieć dosyć duży wpływ na same wyniki tych głosowań. Już przeprowadzono badania, jakie są nastroje wśród społeczeństwa, zanim jeszcze do głosowań doszło, a wiemy, że dojdzie do nich już dzisiaj wczesnym popołudniem. Podobno 60% Brytyjczyków uważa, że Theresa May powinna odejść, jeżeli dzisiejsze głosowanie nie zostanie pozytywnie rozpatrzone. Jedynie 33% obywateli uważa, że jednak powinna zostać, niezależnie od tego, czy umowa brexitowa zostanie zaakceptowana przez niższą izbę, czy też nie.
No dobrze, ale co z tymi stronami? Jeżeli by przyjąć, że ta umowa bez tych stron przejdzie, to co z tymi stronami politycznymi się stanie?
To będzie dyskutowane później. Najważniejsze jest to, żeby teraz została przegłosowana główna część umowy brexitowej, ponieważ to da parlamentarzystom troszeczkę więcej czasu na to, żeby ustalić jeszcze ostateczne rozwiązania i umowy. Gdyż jak wiemy, gdy dzisiejsze głosowanie no niestety odrzuci tę umowę, mamy tylko 2 tygodnie do wyjścia z Unii Europejskiej. Będzie się to kończyć tak zwanym twardym brexitem. Jeżeli jednak przegłosuje się chociażby tę część, tą najważniejszą część umowy, mamy czas aż do 22 maja, więc w międzyczasie być może uda się ustalić, jak wyglądają właśnie te polityczne deklaracje, jak będzie wyglądać przyszłość stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską.
To powiedzmy raz jeszcze, jeżeli dzisiaj Parlament Brytyjski powie nie, to co zdarzy się do 12 kwietnia? Co może się zdarzyć?
Będziemy mieli tylko 2 tygodnie na to, żeby znaleźć kolejny plan B, C, D i kolejny. Gdyż jak widzimy, sytuacja zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Wydaje mi się, że parlamentarzyści brytyjscy nie mają jakiegoś pomysłu, co zrobić, jeżeli okaże się, że no, wychodzimy na twardo.
Ale wtedy w ciągu tych 2 tygodni mogą podjąć decyzję, że przesuwają termin Brexitu o ileś tam miesięcy albo lat, że robią jeszcze jedno referendum w Wielkiej Brytanii albo...
Tak? Tak, oczywiście. Tu jest wiele opcji, jednakże one nie są na razie dyskutowane. Coraz głośniej mówi się faktycznie o możliwości drugiego referendum, gdyby okazało się, że dzisiejsze głosowania jednak odrzucą umowę z Unią Europejską. To będzie się wiązać nie tylko z możliwością dokonania kolejnego referendum, ale i przede wszystkim z możliwością zmiany premiera. Jak wiemy, już jest kilka osób, które szykują się do przejęcia fotela premiera w Wielkiej Brytanii. Najchętniej ten fotel objąłby oczywiście Jeremy Corbyn, który jest szefem opozycji parlamentarnej. Jednak, żeby do tego doszło, trzeba by rozpisać kolejne wybory. Można też zmienić premiera bez kolejnych wyborów. I tutaj najpoważniejszym kandydatem jest Boris Johnson, były mer Londynu, który już wcześniej był proponowany na stanowisko premiera. Jednakże, jak pamiętamy, po referendum, którego on był wielkim zwolennikiem i był wielkim zwolennikiem Brexitu, on sam odrzucił taką możliwość, żeby zostać premierem. Tymczasem w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja się bardzo mocno zmieniła i kto wie, czy on właśnie nie będzie najważniejszym kandydatem. Jego podejście na pewno będzie inne niż Theresy May, która, jak pamiętamy, na początku była przeciwna Brexitowi, zaś potem zaczęła go bronić, gdyż uznała, że taka jest wola wyborców. I może się okazać, że jeśli by Boris Johnson, mocno wspierający Brexit od pierwszego dnia, został premierem, być może umowy z Unią Europejską miałyby trochę inny kształt. To wszystko jest jeszcze jednym wielkim znakiem zapytania, więc my możemy sobie jedynie gdybać w tej chwili. Zobaczymy po południu, jaki będzie wynik wyborów i co dalej parlamentarzyści będą chcieli zrobić.
O której godzinie zbiera się Izba Gmin?
Otwierają o 9:30, gdyż jak wiemy, w Wielkiej Brytanii troszeczkę później zaczyna się praca niż w większości krajów europejskich, a głosowania nastąpią prawdopodobnie wczesnym popołudniem.
Obserwujemy, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Aleks Sławiński, prosto z Londynu dla Poranka Wnet. Jest godzina 7.31, a skoro jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, skoro mamy Annę Frowley, która prowadzi audycję o Beatlesach dzisiaj po godzinie 18, w każdy piątek po godzinie 18, to posłuchajmy utworu zespołu The Beatles.